Witam moich słuchaczy. Dzień dobry, jeżeli słuchacie tego ze dnia. Dobry wieczór, jeżeli słuchacie tego wieczorem. Dzisiaj rozpatrzymy pewną kwestię, która mnie zainteresowała, a mianowicie czy mitologia grecka, czy wierzenia starożytnych Greków i czy mitologia rzymska i wierzenia starożytnych Rzymian były takie same. I jak już możecie się domyśleć, moja odpowiedź na wstępie brzmi nie. Co prawda, w pewnym momencie historycznym te dwie kultury bardzo się przenikały, co powodowało, że na przykład Rzymianie, będąc bardzo tolerancyjnym państwem, zaczęło, że tak to nazwę, zapożyczać sobie bogów greckich, ale o tym będziemy rozmawiali później. Moglibyście mnie zapytać, skąd mój zachwyt mitologią grecką, mitologią rzymską i nie tylko, bo tak naprawdę każda mitologia jest dla mnie interesująca. A ja bym wam odpowiedział, a mianowicie dlatego, że każda mitologia wywodząca się z różnych kręgów kulturowych pokazuje, jak ludzie dążyli do prawdy. I to pokazuje naszą niejako naturę ludzką, że to już mamy w genach po prostu. Od urodzenia jesteśmy po prostu ciekawscy, jesteśmy ciekawi. I będziemy za wszelką cenę próbowali sobie wytłumaczyć pewne zjawiska, pewne rzeczy, nie mając do tego nawet przyrządów naukowych. Dlatego też uważam, że mitologie pokazują nam sposób myślenia, jakim kierowali się nasi protoplaści i jakie odrębności możemy zauważyć między różnymi kulturami. Świetnym przykładem tutaj będzie postrzeganie smoka. Na przykład my i Zachód postrzegamy smoka jako groźną istotę. Ten jaszczur, który pluje jadem, albo ewentualnie zionie ogniem. Natomiast na wschodzie sytuacja jest obrócona o 180 stopni. Smoki w tej kulturze są postrzegane jako wręcz symbole mądrości, a ich forma znacznie się różni od tej właśnie zachodniej. Oczywiście dalej zostaje pewnego rodzaju gadem, ale na przykład ma wiele akcentów, że tak to nazwę, innych zwierząt, ale o tym najprawdopodobniej będziemy rozmawiali innym razem. Zaczynając od mitologii greckiej, ta natomiast ma już swoje początki bardzo, ale to bardzo dawno, w postaci opowieści wiejskich. I co ciekawe, różne wsi miały różnych bogów o różnych właściwościach, albo bogów, którzy byli patronami różnych rzeczy, ewentualnie zjawisk. Dlatego też lubię podawać przykład, gdzie na przykład mamy dwie wioski, jedna wioska wyznaje Zeusa, a druga wioska zaś na przykład Atenę. I co ciekawe, pierwsza wioska nie ma zielonego pojęcia na temat Ateny, a druga wioska nie ma zielonego pojęcia na temat Zeusa. Ale to, co mi się bardzo podoba w tych starożytnych kulturach, jest niesamowita tolerancja. Możliwe, że było to spowodowane tym, że byli to wyznawcy religii politeistycznej. Mimo wszystko nie możemy im tego odebrać i naprawdę tolerancja w starożytności była... Nie mieli się naprawdę czego starożytni wstydzić, wręcz bym powiedział, że powinniśmy się od nich uczyć. Wracając zatem do mitologii greckiej, jak możemy zauważyć, panował tam wielki nieporządek, wielki chaos, tutaj nawiązując do początku istnienia świata, jak to uznawali Grecy, na początku był chaos. I właśnie zjawiło się takich dwóch panów, Homer i Hezjot. Na pewno kojarzycie tych wielkich ludzi w starożytnej Grecji. I właśnie to mitologię grecką dzielimy na takie dwa okresy, ewentualnie możemy wręcz rzec, że na dwie mitologie, na mitologię przedhomerycką i pohomerycką. Najprawdopodobniej ta mitologia przedhomerycka to była ta mitologia nieuporządkowana, że każda wieś miała dowolność. Każda wioska mogła mieć własnego boga. Natomiast Homer wraz z Hezjodem w swoich tworach literackich, że tak to nazwę, stworzyli pewną regułę. To oni napisali tą mitologię, że wszędzie, no może nie wszędzie, ale jednak w większej części Grecji panowała jedna mitologia, czyli mówiąc w skrócie, to wszystko uporządkowali. Co było ciekawe, to to, że bogowie zostali przedstawieni w sposób bardzo ludzki, to znaczy czytając mitologię grecką mamy wrażenie, że są to tacy boscy ludzie, co prawda więksi od ludzi, potężniejsi, piękniejsi, ale mimo wszystko zachowujący ten pierwiastek ludzki. Także dochodziło do takich sytuacji, gdzie na przykład jedni bogowie się nie lubili, drudzy się lubili, dochodziło do związków między boginkami a bogami, na przykład związek Zeusa z Herą, Zresztą Zeus jest bardzo ciekawą i bardzo wyrazistą postacią mitologii greckiej. Gromowładny władca, będący jednocześnie egocentrykiem, to on musiał postawić na swoim, lubił postawić na swoim, lubił mieć ostatnie zdanie na dany temat. A więc za pomocą tego, że poeci zatrzymali w czasie tą mitologię, to oni ułożyli regułę, jak to jest, kto kim jest, skąd to wszystko jest, to oni uporządkowali te wszystkie mity i że to byli poeci, można rzec, że mitologia grecka ma pewnego rodzaju fabułę i jest to czynnik, który znacznie, ale to znacznie odróżniał pierwotną mitologię grecką od pierwotnej mitologii rzymskiej, ale jeżeli chodzi o Rzymian, do nich przejdziemy później. A więc możemy stwierdzić, że starożytni Grecy upiększyli swoją religię, dodając im barw właśnie za pomocą tej fabuły, za pomocą tych wątków, za pomocą tych relacji. Lecz to nie było tylko tak, że Grecy wierzyli wyłącznie w bogów, ponieważ wierzyli także na przykład w herosów. Byli to ludzie, którzy za swojego życia znacznie zasłynęli i po śmierci zostali uznani za takich pół ludzi, pół bogów. Świetnym tego przykładem, i chyba każdy zna tego osobnika, jest na przykład właśnie grecki Herakles, a rzymski Herkules. Starożytni Grecy wierzyli także w bożków, takie bardzo małe, zamieszkujące właśnie ziemię, bo jak dobrze wiemy, bogowie greccy zamieszkiwali Olimp, ale i nie tylko, bo na przykład Posejdon był królem mórz, więc on zamieszkiwał swój zamek morski. Ale wracając do bożków, takimi bożkami były na przykład nimfy, ewentualnie był taki bożek, którego na pewno znacie z bajek, filmów, czy może literatury, jakim był Eros, a rzymski Amor. Eros albo rzymski Amor często są wykorzystywani na obrazach, dlatego podejrzewam, że nieraz widzieliście, prawda, dziecko ze skrzydełkami trzymające w rączkach swoich malutkich jakiś łuk ze strzałą na przykład w kształcie serca. Ale to nie było tak, że Grecy jak już raz postanowili, to tak było. Ponieważ na przykład jest bardzo ciekawa historia stojąca za Erosem, ponieważ Eros finalnie przybrał formę właśnie tego dzieciaczka, takiego ze skrzydłami, który trzyma w swoich malutkich rączkach łuk. Wcześniej zaś był on przedstawiany jako, jeżeli się nie mylę, starszy pan z brodą, więc jak możemy zauważyć, były różne wyobrażenia, to dopiero finalnie Grecy postanowili, że Amorek będzie dzieciakiem. Kolejną rzeczą, w którą wierzyli starożytni Grecy, są wyrocznie, ewentualnie wróżby. I na przykład bardzo dobrze znana nam wyrocznia delficka. Potwierdzeniem tego, że Grecy nie mieli tylko jednego spostrzeżenia na danego boga, jest to, że jeden bóg mógł mieć wiele oblicz, że tak to nazwę. Dlatego też Zeus nie był tylko postrzegany jako gromowładny władca, także zresztą sam przydomek gromowładny, władający gromami, czyli piorunami. Nasz Zeus mógł się także pokusić o takie wyobrażenia, jak na przykład Horkios, który, tutaj cytując, ze szczytów swojego tronu, na którego stopniach siedzi bogini sprawiedliwości, przestrzega świętości przysięgi, której ludzie składają wznoszące ręce i oczy do nieba i wymawiając jego imię jako Ksenios, broni nienaruszalnego prawa gościnności. Ewentualnie Zeus z przydomkiem Herkeios czuwał nad prawem własności i nierozerwalności rodu, ewentualnie gminy. A z przydomkiem Hellenios, jako bóstwo narodowe, łączył różne szczepy greckie w jedną całość, czyli można powiedzieć, że scalał on wszystkich Greków jako jeden naród, co jest dość piękną wizją. A więc bogowie greccy tak naprawdę towarzyszyli im wszędzie i każde zjawisko, praktycznie każdą rzecz tłumaczyli sobie właśnie bogami, na przykład noc, czy ruch właśnie słońca, tak jak wcześniej powiedziałem, czy ogólnie słońce, według nich miało postać Boga. Same wiatry też są przedstawiane jako bogowie i wiatr z różnej strony jest różnym bogiem. A nawet takie zjawiska jak na przykład szczęście, które spotyka człowieka, przypisywali na przykład fortunie, czyli też bogini, albo na przykład zwycięstwo przypisywali bogini Nike. A więc cały świat, tak naprawdę Grecy, podporządkowali w pewnym sensie swoim bogom. I mimo wszystko podchodzili oni do tego dość luźno, ponieważ właśnie teraz przejdziemy do mitologii rzymskiej. Rzymianie odznaczali się niesamowitą szczegółowością, jeżeli chodzi o ich mitologię, o ich wyobrażenia bogów. Ale zanim do tego przejdziemy, może najpierw zwróćmy uwagę na to, jak pierwotnie wierzenia starożytnych Rzymian wyglądały. I tutaj możemy zauważyć pierwszą różnicę, ponieważ na samym początku, pierwotnie, wierzenia Rzymian nie były tak pięknie przedstawione jak wierzenia Greków. I owszem, Rzymianie posiadali własnych bogów, ale były to formy dość nieoszlifowane, ponieważ mieli swoje imiona, mieli własne funkcje, ale były dość bez życia, można to tak nazwać. Były to postacie dość nieokreślone, bez rodowodu, bez owych związków małżeńskich, czy tam ojcowskich i synowskich. Nie było tak naprawdę żadnych rodzin, po prostu Bóg został przedstawiony w sposób taki bardzo, bardzo prosty, wręcz książkowy. Dopiero później Rzymianie zainspirowali się Grekami i nadawali swoim Rzymianom jakiegoś tchnienia. Jednakowo, z czego nie można odebrać Rzymianom, to to, że byli niesamowicie szczegółowi. I w tym Rzymianie tak naprawdę nie mają sobie równych. Dla przykładu, Watykanus otwierał dziecku usta do pierwszego krzyku. Kunina była opiekunką kołyski. Rumina troszczyła się o pokarm niemowlęcia. Putina i Edusa uczyły dziecko jeść i pić po odłączeniu od piersi. Kuba czuwała nad jego przenoszeniem z kołyski do łóżeczka. Osipago pilnowała, by kości dziecka należycie się zrastały. Statanus uczył je stać, a Fabulinus mówić. Interduka i Domiduka prowadziły dziecko, które po raz pierwszy wychodziło z domu. Także na tym przykładzie myślę, że świetnie ukazałem niesamowitą szczegółowość Rzymian, jeżeli chodzi o bóstw. I to rzeczywiście ich znacznie odróżniało od Greków, ponieważ to, ilu oni bogów mieli. Czasami nawet tutaj się śmiano, że Rzymianie sami się gubili i nie wiedzieli, na którego boga się powoływać. Można tutaj na przykład opowiedzieć śmieszną anegdotkę, jeżeli chodzi o Rzymian. Bo na przykład spójrzmy na takie drzwi i najprawdopodobniej Rzymianie mieli boga klamki i na przykład boga, przypuśćmy, ramy, tak, czy tej drewnianej części drzwi. Kolejnym przykładem znacznej dokładności Rzymian są tak naprawdę personifikacje, czyli takie uosobienia nawet cech. Oczywiście Grecy posiadali coś takiego jak personifikacje, ale mimo wszystko według mnie Rzymianie tutaj postarali się bardziej i Rzymianie uznawali na przykład Fides jako wierność, Concordia jako zgoda, Honos i Virtus, honor i dzielność, Spes jako nadzieja, Pudicitia, czyli wstydliwość, Clementia jako łagodność, Pax jako pokój, Juventus jako młodość, Hilaritas, wesołość, czy Dies Bonus, czyli dzień dobry. A więc nawet zwrot dzień dobry Rzymianie postanowili sobie spersonifikować, ponieważ kto im zabroni? Jeżeli chodzi o te szczegóły i szczególiki, kiedy zwrócimy na to uwagę, to jednak rzeczywiście mamy obraz tego, że te dwie mitologie znacznie się od siebie różniły. I teraz moglibyście mnie zapytać, no dobrze, ale to czemu grecki bóg ma swój rzymski odpowiednik? No, jak dobrze wiemy z historii, Rzym, a mianowicie Imperium Rzymskie, w bardzo szybkim tempie zaczęło się rozrastać na mapie świata. I co z tym skutkowało? Skutki były takie, że różne kultury zaczęły napływać do Rzymu. A że Rzymianie byli naprawdę bardzo tolerancyjni, wydaje mi się, że jeszcze bardziej tolerancyjni niż Grecy, kiedy się dowiedzieli o ich mitologii, o ich wierzeniach, postanowili, że zrobią to samo co oni i zaczęli swoich bogów upodabniać do bogów greckich. Dlatego też na przykład grecka Atena mogła, wręcz była równa rzymskiej Minerwie. A co ciekawsze, Rzymianie, podbijając kolejne terytoria, przyjmowali obce im istoty boskie, obcych im bogów, do swoich wierzeń. Przyjmowali ich, czyli podbijając pewne terytorium, dochodziło do takiego obrzędu, gdzie obcego boga zapraszano do swojego glosariusza bogów, że tak to nazwę. I dlatego też Rzymianie na przykład wierzyli, a wręcz rozszerzył się w pewnym momencie historycznym kult irańskiej bogini Mitry. Aczkolwiek Rzymianie postanowili być chociaż trochę oryginalni i nazwali tego boga Solem, a mianowicie Solem Invictusem, czyli Słońcem Niezwyciężonym. A po pewnym czasie, w pewnym momencie historycznym, władcy Imperium Rzymskiego sami wprowadzali na przykład swoich bogów do kultury rzymskiej. Dlatego też na przykład w 219 roku naszej ery Heliogabal, czyli ówczesny władca Rzymu, wprowadził do kultury rzymskiej Bala. A Bal był to syryjski bóg słońca. A dlaczego akurat wprowadził tego boga? Ponieważ w jego żyłach płynęła właśnie syryjska krew. Dlatego też, jak możemy zauważyć, Rzymianie byli naprawdę bardzo, ale to bardzo elastyczni w swoich wierzeniach. Myślę, że jeszcze bardziej elastyczni niż właśnie Grecy. Nawet bóstwa egipskie zawitały w kulcie Rzymian. Jeszcze później w Imperium Rzymskim doszło do wiary w wielkich władców. Taki cesarz został poddany konsekracji, w wyniku czego można powiedzieć, że stawał się boski, i czego chyba najlepszym przykładem będzie sam Juliusz Cezar, który po swojej śmierci był czczony jako pewnego rodzaju bóstwo. Można powiedzieć, że to był rzymski odpowiednik na Herosów, ale i nie do końca. Mimo wszystko Rzymianie byli w swojej formule bardzo ściśli i bardzo szczegółowi, co też objawiało się na przykład w uroczystościach religijnych. Ze względu na to, że Rzymianie byli, tak jak już to mówię któryś raz w tej audycji, bardzo szczegółowi i czasami podchodzili do niektórych spraw książkowo, mieli właśnie oni w zwyczaju przeprowadzenie takich ceremonii idealnych, które przebiegały według pewnego już wcześniej narzuconego wzoru. I co ciekawe, byli oni na tyle szczegółowi i na tyle adekwatni czy skrupulatni w tym, że jeżeli chociaż jedna rzecz nie wyszła im w tej ceremonii, cała akcja kończyła się fiaskiem i musieli powtarzać całą ceremonię jeszcze raz. Dlatego też dochodziło do sytuacji, gdzie jedną ceremonię musieli powtarzać kilkadziesiąt razy. I już oczywiście tutaj nawet nie wspominam, że legendy rzymskie, a legendy greckie znacznie się od siebie różnią. Lecz ja dzisiaj chciałem wam właśnie przedstawić tą taką różnicę na podstawie samej mitologii. A więc dochodząc do pewnej konkluzji, do pewnego podsumowania, musimy zapamiętać, że te dwie kultury, mimo że właśnie przenikały się, że Rzymianie się inspirowali grecką kulturą, nie znaczy to zaś, że były identyczne i takie same. Ponieważ jak i jedna i druga ma w sobie coś pięknego i coś oryginalnego. Rzymianie, którzy wręcz książkowy sposób podchodzili do swojej religii, i Grecy, którzy w niesamowity, kreatywny i niesamowicie piękny sposób potrafili przedstawić swoją wiarę. I już ostatnim przykładem tego, że obie mitologie, obie kultury w pewien sposób się od siebie różnią, jest na przykład to, że Grekowie uważali, że takim początkiem wszechświata był chaos, czyli nic, po prostu nic. A u Rzymian takim bogiem początku, bogiem zapoczątkowania czegoś jest Janus, który zresztą w pewnym momencie był bogiem bram i drzwi. A więc skoro już wiemy, na czym polega główna różnica między właśnie wierzeniami Greków, a wierzeniami Rzymian, będę na dzisiaj kończył. Chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za wysłuchanie mnie i na pewno chciałbym was bardzo prosić o zrozumienie. Jest to moja pierwsza audycja, jaką kiedykolwiek przeprowadziłem. Mam nadzieję, że sprawdziłem się jako tako, jako wasz narrator. I przede wszystkim miejmy nadzieję, że do usłyszenia następnym razem.